Powracamy do naszej rozmowy i czas na podjęcie tematu zmian w przepisach.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Już można powiedzieć, że przed nami 22 czerwca zmieniają się przepisy dotyczące właśnie tej tematyki, o której dzisiaj tutaj mówimy w Polskim Radiu Lublin, czyli przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Otóż, szanowni państwo, z takiego praktycznego punktu widzenia, po pierwsze, ustawodawca definiuje nam wszystkim, państwu, pojęcie też przemocy ekonomicznej. My mówiliśmy dzisiaj troszkę o przemocy ekonomicznej.
No właśnie, musimy chyba powiedzieć trochę więcej,
bo ta przemoc staje
się coraz bardziej, przepraszam za użycie tego sformułowania, popularną formą, choć brzmi to dramatycznie.
Natomiast
szczególnie to jest trudne w czasie, kiedy naprawdę niektóre osoby, zwłaszcza osoby starsze, liczą grosz do grosza, czasem tego grosza nie widzą.
Otóż ustawodawca zauważył, że potrzebna jest zmiana tych przepisów, doprecyzowanie, co to znaczy przemoc ekonomiczna, bo pamiętamy, że obecnie jeszcze obowiązujące przepisy są z 2005 roku, a więc już w międzyczasie dużo tych
prawie 20 lat.
Prawie 20 lat upłynęło.
Bez dwóch.
Struktura naszego społeczeństwa też się zmienia. Słyszymy, że społeczeństwo polskie też się starzeje. Jest coraz więcej osób starszych, jest coraz więcej seniorów. A to seniorzy najczęściej doświadczają przemocy ekonomicznej. No i dzisiaj...
Fala niemal
przemocy. I dzisiaj możemy sobie zobaczyć, że ustawodawca definiuje, przemoc ekonomiczna to przejęcie, uzyskanie kontroli nad zasobami drugiej osoby, przejęcie kontroli nad wydatkowaniem tych środków tej osoby, czyli na przykład świadczenie emerytalne, świadczenie rentowe.
Tak.
Wydzielanie tychże środków należnych seniorowi, czy to ze świadczenia emerytalnego, czy ze świadczenia rentowego, bądź na przykład w przypadku osób aktywnych zawodowo, czynnych zawodowo.
No bo to też się zdarza, ta przemoc ekonomiczna, nie tylko w przypadku seniorów.
No i na przykład ma to często taką formę, że mamy zakaz pracy, mamy niepozwolone możliwość podjęcia zatrudnienia, zarobkowania, bo na przykład drugiej osobie, czy to światopogląd, czy przekonania wewnętrzne nie pozwalają, żeby druga osoba, najczęściej kobieta, podejmowała zatrudnienie. Dzisiaj znajdziemy definicję przemocy ekonomicznej w zmienionych przepisach. Co do zasady mówimy, jest to przejęcie kontroli
nad
zasobami, nad czyimś życiem, nad tymi zasobami ekonomicznymi, wydatkowania tychże środków, wydzielania tychże środków.
To jest pierwsza rzecz. Po prostu ta osoba trzyma bank, kasę.
Trzyma bank, tak? I tam umożliwia albo nie umożliwia, chociaż pieniążki są nasze.
Decyduje. Kontroluje, decyduje.
To jest pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, że będzie to doprecyzowane.
Wydziela,
a nie pozwala na podjęcie pracy. A chce, żebyśmy byli na jej utrzymaniu, a w ten sposób dana osoba będzie nam mówiła, co nam wolno, a czego nam nie wolno. No bo jesteśmy jedynym żywicielem i nie wolno nam podjąć zatrudnienia. W takim dużym oczywiście uproszczeniu.
W skrócie.
To, co się też zmienia, mówiliśmy przed chwilką odnośnie tego, że te programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej będą miały charakter obligatoryjny. Jeżeli sprawca nie zastosuje się do tych środków zapobiegawczych, czyli pójście na programy korekcyjno-edukacyjne, dostarczenie zaświadczenia, że czekamy, że uczestniczymy, że zakończyliśmy tego typu oddziaływania, to w takim skrajnym przypadku, jeżeli sąd tak zasądzi, na wniosek zespołu będzie mógł obligatoryjnie w drodze orzeczenia kierować daną osobę z punktu widzenia sądu na programy korekcyjno-edukacyjne. Czyli nie będzie można powiedzieć, że ja nie chcę, albo nie mnie
można,
się nie chce.
Nie można po prostu tego nie zrealizować.
Nie można. Jest to orzeczenie
obligatoryjne. Obowiązkowo trzeba uczestniczyć.
Tak jest.
Takie uczestnictwo daje?
Przede wszystkim daje wiedzę. Daje nam umiejętność takiego konstruktywnego rozwiązywania problemów.
Chcę powiedzieć, że w bardzo wielu przypadkach ci sprawcy tej przemocy nie mają świadomości, jaką krzywdę czynią tym drugim osobom.
Chcę powiedzieć, że istotna część sprawców przemocy
nie zdaje sobie z tego sprawy,
że jest sprawcą przemocy. Nie zdaje sobie z tego sprawy, że przemoc w Polsce jest karalna, że przemoc w Polsce jest przestępstwem. Nie zdaje sobie z tego sprawy, że mamy tą nieumiejętność konstruktywnego rozwiązania problemów, albo niejednokrotnie słyszymy, że tak było w mojej rodzinie. Byłem bity, jestem bity i będę bił.
Przenoszenie pewnych zachowań.
Przenoszenie tych negatywnych zachowań z rodziny, czyli takie pokoleniowa przemoc. My dopiero tłumaczymy, że nie wolno tak, że jest to karane. A druga rzecz, nie chodzi o rozpad związku małżeńskiego, czy rozpad tutaj jakichś więzi, jakie łączą dane osoby. Chodzi o to, aby móc spojrzeć w przyszłość i powiedzieć sobie, tak, rozpoczynam nowy okres swojego życia na bazie raz, że na przykład trzeźwości, a dwa, konstruktywnej z nami tutaj współpracy, bo to jest naszym celem, zatrzymanie tejże przemocy. Kiedyś takie usłyszałem słowo od jednego ze sprawców przemocy. Wie pan, co, panie przewodniczący, ja nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawę, że nie będąc sprawcą przemocy fizycznej, mogę być sprawcą przemocy innej formy. Dopiero te zajęcia mi pokazały.
Państwo wzywacie taką osobę na spotkanie. Jak to wygląda technicznie? Macie z nią kontakt, proponujecie czy informujecie, że w związku z wprowadzeniem procedury ten pan jest domniemanym sprawcą. Do końca jest domniemanym sprawcą przemocy?
Tak możemy powiedzieć. Dopiero sąd czy prokurator, jeżeli stawiają zarzuty i ma to charakter prawomocny.
I on w tym swoim domniemaniu idzie
i edukuje się. On jest podejrzewany u nas o stosowanie przemocy w rodzinie. Za chwilkę będziemy mówili jako sprawca przemocy domowej. Tu się też zmieni nazewnictwo. Natomiast on jest przez nas wzywany, a ofiara przemocy domowej, mówiąc takim dużym uproszczeniu.
A co wtedy z ofiarą?
A ofiara jest przez nas zapraszana. Jeżeli się okazuje, że...
A czy jest zaopiekowana? To może być różnie.
Nie, oczywiście. Jeżeli mamy wspólne zamieszkiwanie tychże osób, co często ma miejsce. Jeżeli mamy wspólne zamieszkiwanie, naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa tejże ofierze. Jeżeli na przykład pojawią się głosy mówiące o tym, że albo ponownie dochodzi do przemocy, albo jest podejrzenie tejże przemocy, druga osoba grozi mi, zastrasza mnie, wycofaj niebieską kartę. Też się tak zdarza.
Zdarza się pewnie. Nierzadko.
Nierzadko. My
oczywiście
mamy na względzie, że nie można w ten sposób niebieskiej karty. Niebieskiej karty nie można zamknąć na wniosek osób, których ta niebieska karta dotyczy. Niebieska karta jest zamykana tylko wówczas, jeżeli jest przesłanka, ale dla nas jest to już informacja. Jeżeli kobieta, najczęściej panie, osoby doznające przemocy przychodzą do nas z pismem, do naszej siedziby przy ulicy Głębokiej 11 z prośbą o zamknięcie procedury, to dla nas już to jest sygnał, co się dzieje w tej rodzinie.
To znaczy, że tam jest wcale niedobrze.
To znaczy, że tam już jest manipulacja, tam już jest nakłanianie, tam już jest zastraszanie tej osoby, bo na przykład, jeżeli nie zamkniesz tej niebieskiej karty, a nie będę łożył na rodzinę, a jestem jedynym żywicielem rodziny.
Ale może zdarzyć się jeden na sto, że rzeczywiście jest dobrze.
Wtedy
jakby przekonujecie się o tym.
Znaczy my musimy mieć przesłankę ustawową. Jedną z dwóch, na bazie której możemy taką niebieską kartę zamknąć. Ani wniosek, pismo, wniosek osoby, mówiąc najprościej, sprawcy czy ofiary, nie jest dla nas wiążące. Natomiast warto się temu przyjrzeć, jeżeli słyszymy, że chcemy zamknąć niebieską kartę, bo być może jeden na sto takich przypadków, to co pani redaktor słusznie zauważyła,
może tak być.
Natomiast nam, pracującym w tym obszarze, już się, nie chcę użyć słowa takiego potocznego, że nam się lampka zapala, ale my wiemy, że jeżeli przemoc cechuje się dysproporcją sił, to najczęściej wskazuje to na to, że właśnie ta ofiara jest zastraszana, jest w wyniku szantażu przyszła, nie zdaje sobie w pełni z tego sprawy, że jest osobą współuzależnioną.
Wtedy musicie wzmocnić.
Wtedy tym bardziej kierujemy te działania, bo wiemy, że jest to jeden z etapów. Jeżeli się nie uda w ten sposób nakłonić ofiarę, żeby ona przyszła z pismem i zamknęła tą niebieską kartę, to drugie, kolejne działania w ramach mechanizmu stosowania przemocy to już jest takie to zastraszanie, wymuszanie, groźby pod kierunkiem tejże osoby. A my wiemy, że osoba wtedy już naprawdę jest w fazie różnych emocji, które mogą tutaj negatywnie rzutować na jej funkcjonowanie, na jej bieżące funkcjonowanie.
Jak ważna jest obecność psychologów, psychoterapeutów, doświadczonych specjalistów jesteście po prostu do dyspozycji tych, którzy ważne jest to, żeby także chcieli poddać się często terapii. Różnie bywa, prawda?
No różnie, ale to jeszcze tylko dodam, że na bazie tego, co powiedzieliśmy, ta współpraca po zmianie przepisów będzie miała charakter obligatoryjny i ustawodawca poszedł jeszcze dalej. Jeżeli się okaże, że sprawcy przemocy domowej nie współpracują, nie podejmują tych działań kompensacyjnych, a dochodzi do eskalacji przemocy, nie chcą z nami współpracować, jeżeli sąd tak zasądzi na wniosek właśnie zespołu interdyscyplinarnego, po wniosku tej grupy, czyli która jest bezpośrednio przy tej rodzinie, sąd na bazie, no właśnie, teraz kodeksu wykroczeń, który zmienia się, jest dostosowany także do potrzeb naszej pracy, jeżeli sąd tak osądzi, że ten materiał zgromadzony daje podstawy ku temu, może na sprawcę nałożyć karę pozbawienia wolności na okres do 1 miesiąca, bądź karę grzywny w wysokości do 5 000 zł. Po zmianie przepisów brak współpracy sprawcy z grupą diagnostyczno-pomocową będzie traktowany jako wykroczenie.
Dobrze to usłyszeć i powtórzyć, prawda? I przekazać. Dlatego, że jak sam pan powiedział, często... Czy państwo mają takie wrażenie, kiedy rozmawiacie z osobami, które przychodzą do was, osobami w kryzysie, w problemie, tymi, które no, doświadczają różnych bardzo ciężkich w życiu oznak, różnych zachowań?
Przychodzą. Są takie osoby, przychodzą. Niekoniecznie w kontekście zaraz założenia niebieskiej karty, bo mogły o tym osoby nie słyszeć.
Proszą o radę, proszą o pomoc, o wsparcie. Nie wiedzą, dokąd się udać.
O interwencję proszą.
Nie wiedzą, jak zacząć.
Nie wiedzą. Przede wszystkim tak, być może od tego powinniśmy zacząć, ale myślę, że...
Zaczęliśmy od tego, że dzieci. Najważniejsze są dzieci. I całkiem niedawno życzyliśmy głównie radości, szczęścia dzieciom. Sami słyszymy i wiemy, jak to jest niestety bardzo trudny problem, że bardzo często tak, że mówią pedagogowie, psychologowie, nauczyciele, że dzieciaki też są skryte, zamknięte, że one się też wstydzą pewnych zachowań dorosłych wobec nich, rodziców.
To ja podam też taki przykład.
Problem, który się mnoży, tej przemocy, no jest... coraz więcej.
To ja podam też taki przykład właśnie, może na bazie tych ostatnich dramatycznych sytuacji, także w odniesieniu do dzieci, do uczniów. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, gdzie było podejrzenie stosowania przemocy seksualnej ze strony osoby najbliższej w stosunku do nastolatki. I gdyby nie czujność nauczyciela wychowania fizycznego, to była już pora taka tych cieplejszych tak miesięcy, który zauważył, że są pewne zmiany na tych otwartych częściach ciała tejże nastolatki. I to wzbudziło jego niepokój, że to nie są naturalne obrażenia związane z tym, że przewróciliśmy się, gdzieś upadliśmy. Mm-hmm. Gdyby nie czujność nauczyciela wychowania fizycznego, pewnie byśmy nie wiedzieli, że nastolatka może doświadczać przemocy seksualnej ze strony osoby, która jest jej najbliższa. Więc też tutaj duży ukłon w stosunku do państwa, pracowników systemu oświaty. Mm-hmm. Miejmy to na względzie, reagujmy, a jeżeli nawet nie mamy pewności, zadzwońmy do naszej siedziby. My mieścimy się przy ulicy Głębokiej 11. Chętnie służymy też wsparciem państwu. A naprawdę są bardzo, bardzo różne sytuacje. Jedno niepokojące zdarzenie, nasze skojarzenie, czy właśnie tak jak tutaj mogliśmy coś zaobserwować, naprawdę może uratować komuś życie.
Naprawdę może uratować komuś życie. Często jeden telefon albo wizyta właśnie przy ulicy Proboszcza 6A.
Lub ale przy ulicy tylko. Głębokiej 11 też.
Właśnie, ten adres. Proszę powtórzyć i wyjaśnić. Co to za adres? Dla tych, którzy być może po raz pierwszy usłyszeli.
Nasza siedziba, szanowni państwo, tak jak powiedzieliśmy, w każdej gminie, w każdym mieście musi być powołany przez wójta, burmistrza czy też prezydenta zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I taki zespół najczęściej umiejscowiony jest przy siedzibie ośrodka pomocy społecznej, ale to ten zespół realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym także prowadzenie grup roboczych, czy przekazywanie niebieskiej karty już do tych specjalistów, którzy bezpośrednio pracują. W naszym mieście, w mieście Lublin, taką siedzibę mamy przy ulicy Głębokiej 11 i jest to siedziba przy sekcji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. To tam znajdują się pracownicy, koordynatorzy właśnie 15 tych grup roboczych, którzy bezpośrednio prowadzą procedury Niebieska Karta. To tam są osoby zapraszane, które są podejrzewane, że takiej przemocy mogą doznawać, oraz wzywane osoby podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie. Jeżeli państwo macie gdzieś kłopot z taką identyfikacją takiego miejsca u państwa w gminie czy w innym mieście naszego tutaj regionu, to najłatwiej jest wejść na stronie Urzędu Miasta, Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej wyszukać organ doradczy, opiniodawczy i tam w kolejności alfabetycznej pojawia się zawsze zespół interdyscyplinarny, jego siedziba, jego miejsce oraz najbliższy kontakt do, w tym przypadku, do przewodniczącego takiego zespołu.
Przewodniczącym zespołu lubelskiego jest obecny w studiu nasz dzisiejszy nocny gość, Adam Mołdoch, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Ja jeszcze tylko powrócę do samego centrum. Przemocy w rodzinie mówimy nie. To jest hasło szerokiej kampanii, tak, którą prowadzicie państwo. Jeszcze raz przypomnijmy, że dotyczy ona wszystkich rodzin mieszkających w Lublinie.
Na terenie miasta Lublin.
Na terenie
Lublin,
naszego miasta, niezależnie od tego, czy są to rodziny polskie, czy ukraińskie.
Oczywiście.
Wszystkie informatory są w jednym i drugim języku publikowane.
Tak,
otwarci jesteście także dla każdego, kto wsparcia, jakiegokolwiek wsparcia potrzebuje. I teraz przypomnijmy, że udzielacie pomocy przede wszystkim psychologicznej. I tu warto raz jeszcze przypomnieć numer telefonu. 733-588-900 to jest całodobowy, podkreślam, całodobowy telefon zaufania. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie przy Probostwo 6A. I teraz od poniedziałku do piątku, od 7 do 19.
Tak.
I to jest ten numer telefonu, panie dyrektorze, pod którym można być przekierowanym do odpowiedniego specjalisty. Czyli zapisują państwo, bardzo proszę, kto jeszcze chciałby zanotować, 81 466 55 46. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania powiedzmy, że również istnieje możliwość udzielania pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, rzecz jasna terapii
socjalnej,
uzależnień, socjalnej, miejsca schronienia podczas kryzysu. No to to, o czym mówiliśmy. Ale jeżeli ktoś nie radzi sobie z tym kryzysem, niezależnie od tego, jakiego
tak
rodzaju jest to kryzys, czy jeżeli ktoś zmaga się z trudnościami, czy tak jak wspomniał pan tuż po 22, stracił bliską osobę, jest w trudnym czasie kryzysu z żałoby, czy sam został w jakiejkolwiek formie skrzywdzony, po to właśnie jesteście. Ten numer 733-588-900 jako całodobowy telefon zaufania w każdej sprawie, ale gdyby ktoś potrzebował pilnie spotkania z drugim człowiekiem, z psychologiem, no czasem są takie trudne chwile, że tu i teraz potrzebna jest pomoc.
To wtedy zachęcamy właśnie do całodobowego telefonu zaufania.
A punkt interwencyjny.
No właśnie, chciałem o tym też wspomnieć dla w tym przypadku mieszkańców naszego
Lublina.
miasta Lublin, dla tych, którzy na przykład są z północnych dzielnic naszego miasta, można jak najbardziej również całodobowo zgłosić się do naszej stacjonarnej siedziby przy ulicy Północnej 125. Tam jest przez całą dobę tradycyjny w biurze dyżur naszego psychologa.
733-588-600. Także czynny jest telefon.
Tak.
I bardzo kompetentne, profesjonalne osoby dyżurują przy tym telefonie. I jeśli ktokolwiek ma choćby cień wątpliwości, jak się zachować, jak pomóc sobie, komuś obok, proszę korzystać z tychże numerów i po prostu
każde zgłoszenie będzie. Będziemy zapraszać, będziemy rozmawiać. Pamiętajmy, przemoc nie jedno ma imię.
Wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, Adam Mołdoch, był dziś państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie dyrektorze. Dziękuję za obecność w naszym programie.
Dziękuję bardzo.
Spokojnej nocy.